A z tymi podróżami to może jest faktycznie, że w ostatnim czasie trochę ich było. Proszę braterstwa, cóż, skoro taki mi przypadł w udziale przywilej, żeby to ten bardzo wspaniały nastrój w dalszym ciągu podtrzymywać, ta atmosfera tych pozdrowień, tych braterskich uczuć, miłości, które są przekazywane, bardzo nas podbudowuje. Ja osobiście bardzo korzystam z takich chwil. Staram się wczuwać w treść pieśni, które są podawane, w treść słów, które bracia przekazują. I tak jak rozpoczynaliśmy pieśnią tą część, że wiara w Twoje słowo do nieba nas wznosi. Faktycznie przez te krótkie kilka chwil w niedzielę, kiedy się zbieramy tutaj w takim wspaniałym gronie, to myślę, że mamy tę możliwość się czuć właśnie jakby unoszeni czy wznoszeni do nieba. Myślę, braterstwo, nie wiem, ale chyba również program tego nabożeństwa jest przekazywany przez internet, tak, bracie Krzysiu? To myślę, że również pozdrawiamy wszystkich internautów, braterstwo lub przyjaciół, którzy mogą nas oglądać i słuchać tego, co się dzieje tutaj na tej sali. Korzystając z tego przywileju, w obecnej chwili chciałbym podzielić się z Wami, drodzy braterstwo w Chrystusie, kochani przyjaciele prawdy Bożej, kochana nasza młodzieży, z pewnymi takimi myślami, przemyśleniami, rozważeniami, słowami, które są zapisane w tej świętej księdze. Tematem, mostem tego rozważania będzie zapis z pierwszego wersetu listu świętego apostoła Pawła do Efezów, rozdziału 4, a werset 1. Jest to rozdział, który zawiera pewne napomnienia do wierzących i w tym pierwszym wersecie czytamy takie oto słowa. Napominam was wtedy ja, więzień Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Chciałbym nazwać ten temat właśnie w taki sposób. Abyśmy postępowali, jak przystoi na powołanie nasze. W pierwszej godzinie mieliśmy możliwość słuchać lekcji, która mówiła o tym, że Pan Jezus, rozmawiając z Samarytanką, powiedział do tej niewiasty, że oto idzie godzina, lecz nadchodzi godzina, 4 rozdział, werset 23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Widocznie w tamtym czasie, kiedy właśnie Pan Jezus był na ziemi, niewielu było takich, że we właściwy sposób oddawali Panu Bogu cześć i chwałę. Ale Pan Jezus powiedział, że oto nadchodzi godzina i teraz jest. I teraz jest. On już wyraził jakby w czasie teraźniejszym wtedy, że prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Apostoł święty Paweł w tym tytułowym wersecie zachęca nas, abyśmy postępowali, jak przystoi na powołanie, którym zostaliśmy powołani. Myślę, że tak jak było wspomniane w pierwszej lekcji, werset z trzeciego rozdziału, pierwszy werset z listu do Żydów, bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Pismo Święte określa nam powołanie, które możemy powiedzieć, otworzyło tą drogę, zapoczątkowało tą drogę i tą możliwość oddawania Bogu chwały w duchu i w prawdzie. Tak do tego jakby ono Pan Jezus chciał próbował wytłumaczyć niewieście, rozmawiając z nią, że do tego będzie się sprowadzało oddawanie Bogu chwały, czci w duchu i w prawdzie. Kiedy rozglądniemy się naokoło siebie, kiedy czytamy różne zapisy historyczne, zauważymy, że ludzie w różnych miejscach, we wszystkich zakątkach ziemi starali się i starają się nadal oddawać chwałę, cześć Bogu lub bóstwom czy bogom, których wierzą. Jest to chyba zupełnie normalne, naturalne, coś bardzo powszechnego. Ludzie wyrażają tą chwałę poprzez różne swoje zachowania, poprzez różne ceremonie, poprzez składanie ofiar, poprzez przynoszenie darów, wyrażają tą chwałę. Natomiast sposób, na który zwrócił właśnie Pan Jezus, wiąże się, myślę, tak to rozumiem, z właściwym zrozumieniem i pojmowaniem jakiego oddawania czci, chwały oczekuje sam Pan Bóg, prawdziwy Bóg. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, w wersetach 17, 18, 19, powiedział nam takie słowa. A przeczytam od 16. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Braterstwo, kiedy czytamy, kiedy śledzimy słowa zapisane w Piśmie Świętym, to również zauważymy, że Pan Bóg na przestrzeni wieku powoływał różnych ludzi do różnych celów, do różnych funkcji, aby wypełniali określone zadania. Tak działo się na przykład w odniesieniu do proroków. Nawet tak jak było wspomniane w pierwszej części również, że to powołanie w pewnym okresie czasu było skierowane do całego narodu izraelskiego. Naród ten jednak nie skorzystał z tej możliwości, z tego przywileju, które Pan Bóg otworzył dla nich jako dla narodu wybranego, jako dla narodu specjalnego, którego sobie upatrzył. Ten naród odrzucił Mesjasza, który do nich przyszedł. Właśnie w tym czasie, tak jak Pan Jezus powiedział, że ta godzina i teraz jest, oni nie potrafili oddać we właściwy sposób chwały Panu Bogu za to, że poprzez swojego Syna Bóg im się przedstawił. Tak moglibyśmy powiedzieć, bo Pan Jezus powiedział, że ja jestem obrazem Boga, którego niewidzialnego Boga, którego chwalicie, którego wielbicie w różny sposób. Jednak sposoby oddawania tej chwały nie były właściwe, nie były oceniane przez Boga, nie były intencje czy sposoby, nie były takie, jakich oczekiwał Pan. I w czasie przyszłym, kiedy Pan Jezus wyrażał te słowa, że oto nadchodzi godzina, miał na uwadze wieki przyszłe, czy lata przyszłe, a moglibyśmy ogólnie powiedzieć pewien wiek wiary, wiek Ewangelii, w którym to Pan Bóg przewidział właśnie specjalne powołanie. Powołanie specjalnej klasy. Klasy Kościoła, klasy oblubienicy Chrystusowej. Powołanie zawsze kojarzy nam się z czymś, że ktoś jest powołany, tak jak prorocy wspominałem te przykłady. Czy nawet w dzisiejszym naszym życiu obserwujemy i stwierdzamy takie przykłady, że ktoś mówi, że ja to jestem powołany do tego lub tego. Prawda? Tak jest w przypadku różnych na przykład profesji, zawodów, kiedy ktoś mówi, że ma powołanie na przykład do zawodu lekarza, ktoś inny mówi, że ma powołanie do zawodu nauczyciela, prawda? I ten zawód wykonuje jakby nie tylko z obowiązku, nie tylko z umiejętności wyuczonych, uzyskanych, czy wiedzy uzyskanej podczas studiów, tylko jakby dodatkowo motywuje, że wykonuje ten zawód z powołania. Na szczęście mamy w naszym kraju tę chwilę ze sobą, kiedy był obowiązek dla mężczyzn, że było powołanie do służby wojskowej, prawda? Więc władze państwowe, prawo, państwo miało możliwość powoływać do służby wojskowej. Zauważamy więc, że powołanie jest ze strony kogoś wyższego, z tego padołu ziemskiego, prawda, kierowane do ludzi. Z całą pewnością zauważymy również, że jeśli byśmy chcieli nawet na bazie tych takich ludzkich przykładów dotyczących nawet w dzisiejszym współczesnym świecie, to zauważamy, że powoływani do poszczególnych stanowisk, funkcji są ludzie, wobec których oczekuje się pewnych kwalifikacji, czyli mających pewne predyspozycje, pewne kwalifikacje. Jest to zupełnie zależnością prawidłową i dobrą, myślę, że zupełnie naturalną. Pan Bóg oczekiwał, Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg oczekuje ze strony człowieka, ze strony ludzi takiego usposobienia, żeby mu oddawać cześć, chwałę w duchu i w prawdzie, w duchu uniżonym, o czym sobie będziemy przytaczali różne przykłady z Pisma Świętego. To z powodu właśnie nierozpoznania przez Izraelitów Mesjasza w czasie pierwszego przyjścia Pana Jezusa naród ten został odrzucony, nie skorzystał z przywileju. I kiedy apostoł święty Paweł zwracał się do nich w kazaniu, o czym przeczytam kilka wersetów, opowiadał im o tej tą historię, co się stało w wyniku ukrzyżowania Pana Jezusa, o tym, że Pan Bóg go wzbudził, wzbudził zmartwychwstał, że on zmartwychwstał, to kiedy słuchający go Żydzi to usłyszeli, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od wersetu 37. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich rzekł: upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Tutaj jakby mamy słowa świętego apostoła, znowuż wyrażone w czasie przyszłym, czyli jakby odnosi to do przyszłości, że to nie jest tylko kwestia jakiejś jednej chwili, może roku lub jakiegoś ograniczonego czasu, krótkiego, ale jest to kwestia jakby otwarta, której Pan Bóg postanowił, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Dlatego ufamy, wierzymy w to Słowo Boże, które mówi właśnie o wysokim powołaniu, które rozpoczęło się, czy mogło być otwarte dzięki temu, że Pan Jezus złożył ofiarę, że zaspokoił boską sprawiedliwość. I ktoś mógłby powiedzieć, jeszcze jakby dla podkreślenia tego faktu, że to zawsze ktoś wyższy, ktoś, kto jest wyższy, powołuje z tego padołu ziemskiego, prawda, tych, którzy są w tym stanie niskim, w stanie ludzkim. Chciałbym tutaj przytoczyć może właśnie jeszcze taki przykład, taką sytuację, że ludzie niejednokrotnie, czy obserwując historię, możemy zauważyć i zadajemy sobie niejednokrotnie pytanie, lub wielu ludzi zadaje sobie pytanie. We wszystkich religiach można stwierdzić, ludzie, którzy pełnią funkcję sług, kapłanów, tak to trzeba powiedzieć, kapłanów, prawda, twierdzą i uznają, że są powołani przez Boga, prawda? Że dostąpili powołania. Rzeczą ciekawą, no, my żyjemy w kraju, w którym zdecydowana większość społeczeństwa jest przypisywana przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego. W tymże Kościele również twierdzi się, że pełniący służbę tam, poczynając od różnych tam stopniami kleryków, prawda, zakonników, zakonnice, poprzez jakichś księży, którzy zyskują kolejne stopnie, że są kapłanami, że oni są, pełnią te funkcje w wyniku powołania, prawda? Zmartwieniem ostatnich lat jest hierarchów tegoż Kościoła, że powołań jest coraz mniej. Nawet w tymże Kościele, tu w naszym kraju, słychać takie opinie, że powołań jest coraz mniej. Ludzie sobie zadają pytania, jak to może być, czy rzeczywiście wielu z tych ludzi, z tych kapłanów, sług, rzeczywiście zostali powołani przez Boga, kiedy poprzez media dowiadują się o różnych ich grzesznych czynach, niecnych czynach, różnych zachowaniach, niegodnych, w żaden sposób niegodnych tej funkcji, takiego przywileju, który pełnią, prawda? Który im został dany. Powstaje masę różnych kontrowersyjnych sytuacji, sprzeczek, wymiany zdań, jakieś wyłączenia, ekskomuniki i tym podobne sytuacje, czyli znowuż jest ktoś, kto nie akceptuje pewnych zachowań. I proszę braterstwa, myślę, że nie bez powodu apostoł święty Paweł, zwracając się do prawdziwie wierzących, powiedział, że napominam was, abyście postępowali godnie, prawda? Abyście byli godni, aby wasze postępowanie było godne powołania waszego, czy powołania, którym zostaliście powołani. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, werset 28, dostarcza nam bardzo ważnej informacji, która podkreśli tą myśl, czy potwierdzi tą myśl, którą wyraziłem, że to Pan Bóg powołuje, że to zawsze ktoś, kto jest wyższy, powołuje tego, który jest niższy. I w tymże 8 rozdziale listu do Rzymian, werset 28, mówi tak: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A więc powołanie to nie jest wymysł człowieka. To nie są jakieś tam opowieści. To jest postanowienie samego Pana Boga. I to postanowienie jest realizowane. Realizacja tego postanowienia właśnie rozpoczęła się dzięki dziełu, które dokonał sam Pan Jezus. Ja nie mam wątpliwości i myślę, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni w tym miejscu, nie mamy wątpliwości, że powołanie, o którym rozmawiamy, powołanie, które powoduje, czy powoduje w człowieku zaistnienie i oddziaływanie ducha, jakby nowego zmysłu, nowa energia, że to powołanie jest skierowane, czy dawane przez samego Pana Boga i powoduje ożywienie do życia, do innego życia, do życia duchowego. Nasze ziemskie zadania codzienne, które realizujemy, powodują, że niejednokrotnie popełniamy wiele różnych błędów. Jeśli ktoś ma możliwość zaobserwowania tych naszych błędów, ma podstawę też poddawać wątpliwość, jak my postępujemy z naszym powołaniem, czy wobec powołania, o którym mówimy, o którym przyznajemy, że zostaliśmy tym powołaniem zaszczyceni. Te oceny mogą być czasami takie bardzo jednostronne. Pojedyncze wydarzenia nigdy nie powinny powodować jakby wydawania jakiegoś jednoznacznego orzeczenia, opinii wobec jakiegoś człowieka. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jeśli ktoś jest pod wpływem Ducha Bożego, tego Ducha, który otrzymał poprzez właśnie, dzięki powołaniu otwartemu przez Pana Boga na wiek ewangeliczny, to taki człowiek będzie postępował, czy zachowywał się, czy dawał wyrazy tego, że ten Duch w nim mieszka, że ten Duch w nim przebywa. Proszę braterstwa, w fragmencie, który przeczytałem w Dziejach Apostolskich, mieliśmy informację, że apostoł święty Paweł mówił do Izraelitów słuchających go, że obietnica ta bowiem odnosi się do was, werset 39, i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy z dala są, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Którzy z dala są. To określenie właśnie jakby odnosi się, myślę, ogólnie do wszystkich tych, którzy są powoływani przez Pana Boga z wszystkich różnych narodów pogańskich, tak bym to ogólnie określił, czyli spoza narodu izraelskiego. Zauważmy jednak, że apostoł tam wyraźnie powiedział, że ta obietnica nie wyłącza, nie wyklucza również narodu izraelskiego, ich dzieci, czyli tego pokolenia, które żyło w czasie życia Pana Jezusa, ani ich dzieci. Ale dołączył do tego, że i ci, którzy z dala są. W innym miejscu, w liście do Rzymian, apostoł święty Paweł, kiedy używa pewnego porównania dotyczącego i przyrównuje ludzi do naczyń, których i pokazuje nam taką lekcję w takim obrazie, który jest opisany w 9 rozdziale listu do Rzymian od wersetu 9. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia Bóg? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? Jest mowa o Bogu. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. Jest tu mowa o ludziach. Właśnie tymi naczyniami gniewu jest mowa o ludziach. A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Tak więc właśnie tutaj jakby pokazując, że Pan Bóg powołuje naczynia, czyli ludzi do różnych zadań, do różnych celów. Były pewne naczynia, które żyły, można powiedzieć, ku hańbie. Myślę, że dzisiaj narody w dużym stopniu, w dużej mierze też żyją ku własnej hańbie. Według własnych ludzkich filozofii, próżnych niejednokrotnie filozofii. I myślę, że za to są bardzo surowo oceniani, czyli są takimi jakby naczyniami przygotowanymi na gniew Pana Boga, który również w dzisiejszych czasach, ja myślę, że jest to właśnie ten czas, że Bóg na pewne sposoby pokazuje swój gniew wobec ludzkości, wobec tych systemów, które ludzie wymyślili, a które są, można powiedzieć, w obecnym czasie jakby poddawane osądowi, sądowi. Bóg sądzi te systemy. Tak więc, jeżeli jesteśmy tymi naczyniami, jeżeli czujemy się tymi naczyniami, to czy sprawujemy nasze powołanie tak, ażeby ono mogło się podobać Panu Bogu? Czy potrafimy chwalić Pana Boga w duchu i w prawdzie? Proszę braterstwa, Słowo Boże określa nam, czy w bardzo jakby szeroki sposób opisuje to powołanie, tą chwałę, która jest obiecana tym, którzy w tym powołaniu wytrwają do końca, okażą się wiernymi aż do swojej śmierci, do śmierci ofiarniczej. Dla tych, którzy zawierali przymierze z Panem Bogiem, czyli którzy to powołanie, odpowiedzieli na to powołanie i zawarli przymierze z Panem Bogiem. Apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, przeczytam jeden fragment, w rozdziale 5, a werset 10, to napisał takie oto słowa. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. W wielu miejscach, a jeśli nie wszędzie, jeśli prawie, że nie wszędzie, gdzie jest mowa o chwale, o wiecznej chwale, o obietnicach przewidzianych dla zwycięzców przymierza zawartego z Panem Bogiem, zawsze prawie występuje informacja, że temu będą towarzyszyć krótkotrwałe cierpienia. Różne formy tych cierpień. Gdybyśmy chcieli przeczytać wersety, wyszukać wersety, to tenże sam apostoł Piotr porównuje te cierpienia nawet do ognia. W 4 rozdziale list 12, werset 12 to mówi: nie dziwcie się temu, jakby coś niezwykłego na was przychodziło, gdy pali was ogień. Prawda? Porównuje doświadczenia, te różne próby, nawet do ognia. No, któż z nas nie zdaje sobie sprawy, jakie doświadczenie, czy jakie uczucie powoduje zetknięcie człowieka, czy naszego organizmu, ciała z ogniem. No jest to bardzo, bardzo bolesne. Ale to jest właśnie jakby forma przygotowania do tej, jak to apostoł określił, wiecznej chwały. Wiecznej chwały. Jaka jest ta chwała? Jakie są może jej poziomy? Moglibyśmy na ten temat powiedzieć osobne rozważanie. Może przeczytajmy jeszcze pewne określenie, które dotyczy tego powołania. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale drugim, a wersety 11 i 12. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Zauważamy tutaj, że obietnice mówiące o królestwie są taką podstawową częścią treści Słowa Bożego, że Bóg obiecuje królestwo, ale do tych, którzy są powołani, to mówi o czymś więcej, które was powołuje do swego królestwa i chwały. To właśnie o klasie wysokiego powołania, o klasie Kościoła jest powiedziane, że ona otrzyma naturę boską, że ona otrzyma w nagrodę za te różne krótkotrwałe cierpienia, jak one są opisane w Piśmie Świętym, koronę życia, że ta klasa będzie się cieszyć przywilejem nieśmiertelności, tak jak jest powiedziane, bo ci, którzy otrzymają pierwsze zmartwychwstanie, nad tymi druga śmierć mocy nie ma. My nie jesteśmy w stanie, może tutaj dzisiaj, w obecnych czasach, czy na przestrzeni wieku, ludzie nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić skutku tych błogosławieństw, które są opisane na kartach Nowego Testamentu, które są zawarte w obietnicach Słowa Bożego. W tym pierwszym liście do Tesalonicza, w czwartym rozdziale, w wersetach od 4 do 7, apostoł zwraca naszą uwagę na nasze zachowania, na nasze życie, na nasze postępowanie. I odnosi to, ten czwarty rozdział jest również takim rozdziałem napomnień. I napomina nas, od 4 wersetu przeczytam do 7, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Apostoł Paweł tutaj jakby uświadamia nas, że nie od wszystkich ludzi mamy prawo i powody wymagać, aby postępowali, zachowywali się tak jak my, lub żeby wszystkie narody mogły oddawać Bogu chwałę. Pomimo tego, że jak to obserwujemy, Ewangelia, Słowo Boże, jest głoszona już od długiego czasu na całej ziemi, na całym świecie, do wszystkich społeczeństw na ziemi. Jest rzeczą oczywistą, wiadomo, że Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte została przetłumaczona niemal na wszystkie języki świata, także jest dostępna dla wszystkich narodów, które żyją aktualnie na ziemi. Choć zdarzają jeszcze się przypadki, że gdzieś są odkrywane jakieś plemiona ludzi żyjących w jakichś niedostępnych terenach, którzy jakby do tej pory nie korzystali z tych dobrodziejstw, w cudzysłowie może, cywilizacji dzisiejszej, a być może do nich słowo Ewangelii też jeszcze nie dotarło. Ale myślę, że to są już naprawdę bardzo szczątkowe ilości. Dalej w wersecie 5-6 mówi: nie z namiętności żądzę, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy, zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Tak więc w tym wersecie zauważamy wskazówkę, że jeśli przychodzimy na takie miejsce. Jeżeli odczuwamy tutaj wpływ, obecność tego Świętego Ducha Bożego, to wszystko powodować powinno nas, czy powinno nas pobudzać do uszlachetniania naszych umysłów, do uszlachetnienia naszych słów, a również postępowania i zachowań. Ponieważ, tak jak tutaj apostoł stwierdza, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, a żebyśmy może ulegali różnym wpływom, czy to ciała, czy świata, i korzystali z różnych rzeczy, które są dostępne, ale właśnie, abyśmy się starali i sprowadzili nasze życie, abyśmy zdążali do uświęcenia naszego życia. Braterstwo, każdy stwierdzi, myślę, i przyzna, że takie życie nie jest rzeczą prostą. Takie życie nie jest rzeczą prostą, abyśmy każdego dnia pamiętali, ażeby nasze życie było poświęcone, ażebyśmy w każdym, nie wiem, myśli, słowie, zachowaniu pamiętali o tym, że to ma znaczenie i ma wpływ na jakby tą końcową ocenę nas jako tych, którzy zostaliśmy powołani. Tak jak czytałem w liście do Efezu w pierwszym rozdziale, tam wersety od 17 do 19, to Bóg poprzez swoje słowo objawił nam. Mówi, że dał nam ducha mądrości. I tak w rzeczywistości jest, że my naszymi umysłami, naszym rozumem, poprzez ten uświęcający wpływ Ducha Bożego, jesteśmy w stanie widzieć w jakim stopniu tą chwałę, te przywileje, które Pan Bóg daje ludziom powołanym w wieku Ewangelii. Ale widzimy równocześnie, że jako ludzie, jak to jest apostoł święty Paweł w liście do Koryntów określił, że mamy ten skarb, czyli to nowe stworzenie, tego Ducha Bożego, tą cząstkę Ducha Bożego, którą każdy powołany otrzymuje, że mamy ten skarb w naczyniu glinianym. Naczynie gliniane jest naczyniem bardzo kruchym, prawda, w porównaniu z innymi naczyniami wykonywanymi z różnych innych materiałów. Są zdecydowanie trwalsze, a naczynie gliniane jest czymś słabym. Apostoł mówi, że jest naczyniem przeciekającym, że takie naczynie nie jest wystarczająco szczelne, że ucieka. Dlatego myślę, widzimy również nasze słabe, te słabe chwile wyrażające się czy to w słowie, czy w myśli, czy w uczynku. To, co w myśli zauważymy, to jest oczywiście tylko w zakresie naszych możliwości. To, co mówimy, to już mogą oceniać inni. To, co czynimy, oczywiście również mogą oceniać inni. Tak więc myślę, że jesteśmy świadomi naszych słabości lub zachowań, które są wpływem niestety różnych słabości, które nad nami czasami mogą wziąć górę. Mogą wziąć górę nad nową wolą, nad nowym zmysłem, jak to określamy. I nasze życie może pozostawiać bardzo wiele do życzenia. Bo tak, braterstwo, jest, że jeśli nawet człowiek ma, powiedziałbym, idealne, doskonałe pragnienia, idealne intencje, to jednak chcąc je wdrożyć w życie, wykonać, nie jest w stanie tego zrealizować w takim stopniu, na takim poziomie, jak to może być w naszych uczuciach, w naszych umysłach, w naszych intencjach. I zauważamy to po różnych przykładach, przy czym czasami sięgamy właśnie po te przykłady z zewnątrz, prawda? A to opis jakiegoś tam księdza lub biskupa lub pastora z takiego lub innego wyznania. Natomiast jakby unikamy takiej może samokrytyki lub mówienia o sobie. Trzeba powiedzieć wprost, że popełniamy, jesteśmy ludzi, jako ludzie jesteśmy niestety poddani różnym niedoskonałościom. Popełniamy różne błędy również, które mogą być postrzegane w taki sposób, że ktoś z naszych bliskich, sąsiadów, nie wiem, dzieci, może poddawać wątpliwość powołanie, którym my się szczycimy, to przyznajemy, że zostaliśmy powołani. Proszę Państwa, mam wrażenie, że niejednokrotnie, nawet w naszej społeczności, te pokolenia starsze, właśnie tak trochę, może nawet w mojej ocenie, zbyt surowo są postrzegane i oceniane przez pokolenia młodsze. Wśród pokolenia młodego, naszych dzieci, młodzieży, ludzi, którym dane jest, było wzrastać, rozwijać się w bardzo dobrych warunkach, jeśli chodzi o możliwości rozwoju intelektualnego. Myślę, że śmiem twierdzić, że warunki do rozwoju intelektualnego, jakie panują na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to wcześniej nigdy takich warunków nie było. Chyba myślę, że większość tutaj słuchających się z tą opinią zgodzi. Dlatego też ten rozwój intelektualny predysponuje, czy skłania czasami do wydawania pewnych opinii, osądów, które mogą powodować oceny takie, że to, co mówi na przykład brat Sadowy czy inny brat, że to jest hipokryzja albo jakieś jeszcze inne rzeczy. Tak, ja sam spotkałem się z takimi opiniami, że młode pokolenia, młodsi ludzie, niejednokrotnie bracia, siostry, którzy są ofiarowani, wykazali swoje poświęcenie poprzez chrzest, również są autorami takich myśli. I tak się zastanawiam, jak to jest możliwe. Z jednej strony jest zastanawiające, jak to jest możliwe, żeby taką opinię powiedzieć. Z drugiej strony zastanawiam się, stawiam sobie pytanie, co jest przyczyną, że ten brat, siostra czy młody człowiek zdobywa się na odwagę wyrażenia takiej opinii. No coś musi być, prawda? Coś musi być w tych naszych słowach czy zachowaniach, które będą to powodować. I odpowiedź moja, sam, który sobie daje odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, jest taka, że ci ludzie, aczkolwiek rozwinięci, prawda, powiedziałbym teoretycznie, intelektualnie, posiadają bardzo dużą wiedzę biblijną, znajomość Biblii. Nie da się tego zaprzeczyć, posiadają tą wiedzę, ale brakuje im jeszcze czego? Brakuje im doświadczenia. Czasu, doświadczenia, a może czasami miłości, może chcą być zbyt sprawiedliwi, właśnie jakby z pewne cechy, jakby tak bardzo jednokierunkowo w sobie ukształtowali, brakuje im doświadczenia. Z czasem, kiedy zdarzy się, bo to są najbardziej skuteczne lekcje, metody sytuacyjne, kiedy zdarzy się takiemu człowiekowi młodemu, bratu, siostrze, jakaś porażka, że sam popełnia błąd i nie jest w stanie się temu przeciwstawić, staje się bezsilny, dopiero zrozumiewa pewne rzeczy, dlaczego jakiś brat w wykładzie mówił inaczej, a może w jakimś tam fragmencie historii jego życia nie dało się tego zauważyć w praktyce, w 100% w zgodzie z tymi słowami, które wypowiada. Ja myślę, że trudno by było, czy trudno jest oczekiwać, i tutaj wszystkich proszę o zrozumiałość w stosunku do siebie również, który miałem sposobność i mam tą sposobność wypowiadania wielu słów, a mam świadomość, że moje, czy to słowa, czy może uczynki, niejednokrotnie nie w pełni potwierdzają to, co wypowiadałem swoimi ustami. I myślę, że nikt z nas, z ludzi, nie jest w stanie w pełni potwierdzić tego wszystkiego, co mówi, co wyraża słowem, co może być w jego sercu, w jego intencjach, nie jest w stanie słowem ani w praktyce w 100% potwierdzić tego, że jest w stanie to wykonać. Nie ma takiego. Ja tak twierdzę, że nie ma takiego, bo wszyscy jesteśmy, pochodzimy właśnie drogą dziedziczną, jesteśmy jako ludzie niedoskonali. Dlatego też, jeśli zauważamy jakieś może wpadki jakichś osób nam bliskich, brata, siostry, przyjaciela, to starajmy się w sposób taki, jaki Słowo Boże zaleca. Jakie postępowanie można uznać za godne wysokiego powołania? W tym temacie, w tym temacie mamy bardzo wiele wskazówek. W tymże wspomnianym liście do Efezjan w 4 rozdziale, gdybyśmy chcieli kontynuować treść czy rozważanie z kolejnych wersetów, to on mówi, apostoł mówi tak: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachowywać jedność ducha w spójnej pokorze. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I tutaj mówi dalej taki ciekawy werset. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Według miary daru Chrystusowego. To jest werset, który mówi, informuje nas, że każdy z nas otrzymał jakąś miarę daru Chrystusowego. Ta miara jest, ta miara jest, można powiedzieć, inna w stosunku do każdego człowieka. To nie jest tak, że wszyscy otrzymali taką samą miarę ducha, taką samą miarę przywilejów, taką samą miarę zdolności i innych cech, które moglibyśmy przytaczać. Apostoł, czy Słowo Boże, wskazuje wszędzie na cechy bardzo takie jasne, zrozumiałe, ja to często tak określam, jasne, zrozumiałe, podstawowe. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Któż z nas nie rozumie, co to jest pokora? Któż z nas nie rozumie, co to jest łagodność? Któż z nas nie rozumie, co to jest cierpliwość? Czy któż z nas nie rozumie, co to jest miłość? Gdybyśmy chcieli przytoczyć więcej cech, na przykład dotyczących miłości, to wystarczy otworzyć pierwszy list świętego apostoła Pawła do Koryntów i przeczytać 13 rozdział, który ma kilkanaście wersetów, prawda? Tam jest opisana miłość, jej cech. Ona nigdy nie ustaje, ona wszystkiemu wierzy, ona nie myśli nic złego. To są tylko kilka takich myśli, które właśnie pochodzą z tego rozdziału, z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntów świętego apostoła Pawła. Proszę braterstwa, czy Słowo Boże mówi, czy w jakiś sposób informuje nas, czy podkreśla, że jeśli ktoś jest na przykład starszy wiekiem, to od razu ma przyczynę czy podstawy do jakby przypisywania sobie większej liczby przywilejów różnych, czy korzystania z różnych przywilejów, czy korzystania z różnych sposobności. Czy młodzi to powinni ciągle tylko słuchać starszych, czekać na swoją kolejkę? Czy jak jest z tymi rzeczami właśnie w Chrystusie? Proszę braterstwa, myślę, że Słowo Boże bardzo, bardzo prosto i dobrze to te rzeczy reguluje. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, werset piąty, mówi: podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyolebleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę zdaje. Ten werset bardzo często jest, czy wielokrotnie jest cytowany przez różnych mówców, prawda, mówiących tematy o pokorze, o miłości, prawda. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Jednak tutaj zaleca apostoł święty Paweł pewną uległość. Kiedy apostoł święty Paweł pisał list do Tymoteusza, to napisał jednak też słowa, ażeby niechaj ciebie nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Więc jest jakby sugestia czy rada świętego apostoła Pawła, że młody wiek, jeżeli ktoś czuje się na tyle intelektualnie rozwinięty, ażeby się poważać na wydawanie jakichś opinii, ocen, to te opinie, te oceny powinny być takie, ażeby nie wywoływały lub nie nasuwały oceny takiej, że ktoś będzie się do młodego człowieka odnosił w sposób lekceważący, prawda? Żeby ktoś to lekceważył. A więc To zalecenie, które zaleca, żeby jednak młodzi byli w niektórych sytuacjach ulegli starszym, możemy zauważyć z pewnego doświadczenia, które jest nabywane w trakcie życia. Jest rzeczą naturalną, że człowiek, niezależnie od jakby poziomu swojej wiedzy, którą posiądzie, w pewnej proporcji, można tu powiedzieć, że to jest rozproporcjonalne do wiedzy, jaką posiądzie w trakcie swojego życia, i jeśli będzie to w sposób praktyczny pokazywał, to nabywa się wiedzy, mądrości, umiejętności, roztropności, i tego typu cechy czy przymioty powodują, że ten człowiek może w niektórych sytuacjach lepiej, trafniej oceniać sytuację niż człowiek młody. Dlatego jest takie zalecenie, żeby właśnie młodzi potrafili zdobywać się na tą cierpliwość, na tą ufność, żeby polegać czasami na osobach starszych. Ale do nas, do rodziców, do starszych też jest powiedziane, apostoł Paweł powiedział, żebyśmy nie powodowali sytuacji, żeby przywoływać nasze dzieci do gniewu, prawda? Jest taki werset i myślę, też dobrą rzeczą by było, żebyśmy my, starsi, pamiętali o tym. Żeby nam się może nie wydawało, że kiedy, chociaż mówimy czasami, że dziecko jest dzieckiem przez całe życie, prawda, niezależnie od wieku, ile by miało lat. Takie powinno być podejście, taka powinna być relacja pomiędzy ludźmi, pomiędzy pokoleniami. Taki powinien być nasz stosunek. To jednak niejednokrotnie, właśnie może nawet jakby nie uwzględniamy tych zmian, tych warunków, uwarunkowań zewnętrznych ostatnich lat, które pozwalają, jakby pozwoliły naszym dzieciom rozwinąć się intelektualnie szybciej, niż było to lat może 50 temu, prawda? Wydaje mi się, że to są takie, jeśli są tu, myślę, na sali nawet bracia czy siostry, którzy takie porównanie mogą uczynić, bo żyją już około 80 lat, więc takie porównanie pokoleń, poziomu rozwoju intelektualnego pokoleń 50 lat temu, a dzisiaj we współczesnym nam czasie, są w stanie takie porównanie uczynić. I myślę, że może zgodzą się z taką myślą, że my dzisiaj niejednokrotnie jakby nie dostrzegamy, mówię my, czyli już uważam się za człowieka troszeczkę, prawda, z tego pokolenia starszego, tak? Jakby zbyt późno dostrzegamy umiejętności czy predyspozycje osób młodszych, może naszych dzieci, może zbyt rzadko dajemy im jakieś przywileje, zbyt rzadko ich dostrzegamy, że oni są w stanie nam pomóc, że to może służyć ich również rozwojowi duchowemu. Jeżeli tego nie czynimy, to osoby takie będą się czuły może niepotrzebne, może niezauważone, może wciąż jakby posiadające pewne kompleksy, czy taką lub inną rzecz, czy taką lub inną pomoc, czy usługę mogłyby podjąć na rzecz braci, sióstr, czy zboru. Proszę braterstwa, postępowanie, które by było godne powołania, którym zostaliśmy powołani, to jak apostoł święty Paweł powiedział, w tym powołaniu nie ma Żyda, nie masz Greka, wszyscy są, nie masz mężczyzny, nie masz niewiasty, nie masz młodego, nie masz staruszka, prawda? Wszyscy są braćmi, siostrami, są jakby, korzystają z tych samych praw, przywilejów. A historia, Słowo Boże, zapisy pokazują, jak pokolenia mogłyby i powinny wzrastać w harmonii, ażeby oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Tak, ja wiem, że w tym momencie wiele oczu jest skierowanych na mnie. Ja wiem, że sam sobie zadaję niejednokrotnie pytania, czy w swoim życiu, kiedy mając trójkę dorosłych dzieci, czy potrafiłem zbudować takie relacje, o których teraz wspominam? Jaki jest efekt, jaki jest rezultat tego? No muszę powiedzieć, że niejednokrotnie mam uczucie, że muszę spuścić nisko głowę. Przypuszczam, że i wielu z was może czuć się podobnie. I powiem więcej. Zadaję sobie pytanie. Jeżeli mam świadomość tego, jeżeli to zauważam, jeśli to oceniam, co mogę, co powinienem zrobić, ażeby coś na przykład jeszcze nadrobić, prawda? Poprawić. I powiem wam, że niejednokrotnie przychodzi takie uczucie pewnej bezsilności. I cóż. I człowiek jest skłonny wyszukiwać różnego typu usprawiedliwień, argumentów. Dlaczego nie potrafię? Dlaczego nie mogę? Są jakieś bariery. Czy są to bariery zewnętrzne? Nie. To są bariery w nas. To są bariery takie w sferze jakby naszej, powiedziałbym, psychiki, które powodują jakąś blokadę. Naprawdę cieszę się i podziwiam, jeśli widzę, czy słyszę gdzieś, czy obserwuję rodziny, gdzie widać taką harmonię międzypokoleniową. Bo przecież, kiedy sięgamy pamięcią do historii z czasów na przykład Dawida, czy może innych, to tam w wielu przypadkach, tych przykładach opisanych, widać było pewną historię, jakiś wzajemny szacunek, poszanowanie, radość, cieszenie się tymi następnymi pokoleniami, prawda? Ja nie twierdzę, że my dzisiaj nie potrafimy się cieszyć, na przykład przeżywać radości z kolejnych pokoleń, które przychodzą i wzrastają na naszych oczach. Sam mam ten przywilej cieszyć się, radować się widokiem wzrastania i rozwoju mojego wnuczka. Jest to coś wspaniałego. Są to również jakby bodźce czy czynniki powodujące, dające chwałę dla Pana Boga. Bo właśnie, aby to powołanie wyglądało tak, jak powinno, jak przystoi, którym zostaliśmy powołani, to tak jak słowa psalmu mówią, nie? Starzy, także dzieci, młodzieńcy, także panny, wszyscy społem powinni oddawać chwałę, cześć Bogu. My w dzisiejszych czasach bardzo często słyszymy, że jest jakby brak zrozumienia, że różnica pokoleń powoduje takie różnice, że to jakby rozdziela ludzi. Że ludzie nie są w stanie znaleźć wspólnego języka, że nie umieją się porozumiewać. Pomimo tego, że mówimy, rozmawiamy tym samym językiem, prawda, który wszyscy znamy, to mówimy w taki sposób, że czasami ktoś nas nie rozumie. No tak to bywa. Apostoł Święty Paweł przestrzegał nas przed tym, przestrzega zwłaszcza tych, którzy usługują Słowem Bożym. A żeby te nasze słowa, ta nasza mowa nie była taką, której by nie potrafili rozumieć słuchacze. Słuchacze, którzy mówią w tym samym języku, którym ja teraz mówię, prawda? I proszę braterstwa, apostoł święty Paweł zwraca też na to uwagę, że nie powinno być problemem, czy my mówimy do ludzi młodych, do ludzi starych, czy do ludzi takich, których znamy, lub takich, których nie znamy. Słowo Boże, tak jak będę wracał jeszcze do tego fragmentu, czy zapisu z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału, że Pan Bóg dał nam ducha mądrości, abyśmy wiedzieli właśnie, jak zachowywać się, czy jak wyrazić się w danych okolicznościach, w danej sytuacji, w jakiej możemy się znaleźć. Ja po sobie widzę, że często jestem słaby. Że człowiek ma pragnienia, że człowiek nawet te pragnienia potrafi sformułować, wyrazić swoimi słowami. Ale kiedy przyjdzie zrealizować, to nasuwa się tyle różnych komplikacji i utrudnień, że człowiek byłby skłonny zrezygnować, żeby wypełnić nawet to, co sobie postanowił, że chciałby uczynić. No widzę tutaj niektóre kiwające się głowy, przytakujące na sali. Proszę bratystwa, tak, tak jest. Jesteśmy słabi. Gdyby nie ta łaska Pana Boga, że żyjemy w czasie, kiedy mamy orędownika, kiedy mamy tą sposobność, jak apostoł święty Jan powiedział w pierwszym swoim liście, a jeśli by kto zgrzeszył, jeśli by ktoś źle uczynił, to mamy orędownika u Boga Ojca, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Ale nie tylko za grzechy nasze, ale za grzechy nawet całego świata. I to jest właśnie też nadzieja dla świata, dla ludzkości. Bo my nie ograniczamy naszej nadziei uczestnictwa w Królestwie Bożym tylko do tych, którzy w wieku ewangelicznym starają się być wierzący i postarali się wyjść naprzeciw powołaniu, którym zostali powołani. Nie ograniczamy tej możliwości. Chociaż mówimy wyraźnie, tak rozumiemy, tak naucza Słowo Boże, że Królestwo Boże to jest jakby wiele poziomów, wiele przywilejów. Przywileje, z których korzystają ci, którzy w tym czasie, w tych niekorzystnych warunkach zapragnęli i starają się oddawać Bogu cześć, chwałę w duchu i w prawdzie, mają możliwość dostąpienia tej wyższej nagrody. Większość ludzi tego nie dostrzega. I nie jest to rzeczą jakby dziwną dla nas, bo apostoł święty Paweł powiedział, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Chociaż w dzisiejszych społeczeństwach wielu ludzi przyznaje się, że są ludźmi wierzącymi. To jednak nie są skłonni, czy nie dochodzą do tego poziomu wiary, która mogłaby spowodować, że będą zaliczeni jako powołani ci, których postanowił Pan Bóg. Tym powołaniem, które postanowił sam Pan Bóg. Aczkolwiek jednostki z tych różnych środowisk, sfer mogą mieć szansę, prawda, ażeby do tego powołania, z tego powołania skorzystać. Proszę bratystwa, czas płynie szybko. Może inaczej, jestem zbyt wielomówny. Nie będę w stanie przeczytać wszystkich wersetów, cytatów, które można by było użyć do tego tematu. Myślę, że ważną rzeczą jest dla nas, abyśmy pamiętali o tym, że tak jak apostoł Paweł nas zachęcał, napominał, żebyśmy nie zapominali o tym w żadnym dniu, żebyśmy prowadzili nasze życie tak, aby ono było godne powołania, którym zostaliśmy powołani. To powołanie wymaga cierpliwości, wymaga łagodności, wymaga zrozumienia, wymaga miłości. Apostoł święty Piotr, pisząc swój pierwszy list, to wyraził takie oto słowa. Od pierwszego rozdziału wersetu 6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Proszę bratestwa, nikomu z nas doświadczeń nie brakuje. Jest tylko pytanie, jak my przez nie przechodzimy. Po co to jest? To apostoł nas informuje. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I tutaj mówi, tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Bratestwo, właśnie prorocy w różnych wiekach, kiedy byli powołani, wywiadywali się o tej łasce. Oni żyli nadzieją. I oni są wskazywani nam przez apostołów jako wzory, jak zachowywać się w różnych doświadczeniach cierpienia. Bratestwo, oby ten pobyt w dniu dzisiejszym, te słowa, które tutaj są przypominane, zachęciły nas, aby nas wzmocniły, aby ożywiły naszego ducha, abyśmy, jak to napisał apostoł święty Piotr, abyśmy mogli osiągnąć cel wiary, jakim jest zbawienie dusz, dusz naszych istot. Czyli zbawienie takie na tym poziomie, aby stać się właśnie klasą, która dozna pozytywnej oceny przez Pana Boga, przez Pana Jezusa. Żebyśmy mogli otrzymać się, stać się tymi, którzy zostali powołani i którzy będą stanowić Kościół Chrystusowy. To jest tą klasę powołaną, którą postanowił sam Pan. Tego postanowienia nikt nie zmieni. Pan Bóg, jeśli coś postanowił, to też to wykona. Tak jest słowa w Piśmie Świętym znajdziemy. A zatem życzę wszystkim i sam pragnę, aby Bóg pozwolił nam, pomimo tych różnych naszych słabości, uchybień, abyśmy, chwaląc Go w duchu i w prawdzie, starając się naszą wiarę potwierdzać naszymi może nieudolnymi uczynkami, ażeby jednak, abyśmy się okazali godnymi wejścia do tej chwały, która wynika, czy jest zawarta w tych obietnicach związanych z powołaniem. Tego wszystkim życzę, co i sam pragnę. Słuchajmy, proszę.
Amen.